Wieczorem poszłam spać i obudziło mnie straszne łomotanie serca. Wtedy to już czułam, że się włączy, dlatego że to jest takie uczucie, że zaczyna ci serce mocno bić. Tak jakby się nakręcało zegarek, coś takiego.
W głębi serca. Reportaż Joanny Sikory.
Pewnej nocy obudziłam się wystraszona i zlana potem, kiedy poczułam, jak mój wszczepiony podskórny kardiowerter defibrylator zaczyna się ładować, a następnie wibrować. Cholera, oddychaj głęboko. Od razu przyszło mi na myśl. Nie pomaga. Moje serce nie chce współpracować. Zaczyna się walka z czasem. Tętno szalenie przyspiesza. Spoglądam na ekran ciśnieniomierza. 90 na 120 na 140. Czuję, że mi słabo. Ale zerkam dalej. 180 i strzał. Jeden, drugi. Wołam przerażona swoje 11-letnie dziecko, żeby wzywało pogotowie, bo boję się poruszyć. Serce wali jak szalone i przyspiesza. Trzeci strzał. I w końcu czwarty. Potężny. W jednej sekundzie całe życie przeleciało mi przed oczami. Moje ciało przeszywają drgawki na przemian z wybuchami zimnego i gorącego powietrza. Ból mnie przeszywa. Czuję, jakby cały pokój wirował mi przed oczami, a jednocześnie tracę świadomość z otaczającym mnie światem. Mamo? Mamo? Nic ci nie jest? Mamo, nie umieraj, proszę! Jakby gdzieś w oddali słyszę paniczny krzyk swojego dziecka i głośnym echem odbijający się dźwięk karetki pogotowia.
Kawę, tak?
Miałam 14 lat. Trafiłam do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. No i tam została wykryta kardiomiopatia, bo kardiolog usłyszał jakieś szmery w sercu niepokojące i skierowała mnie do Białegostoku. No i później, jak byłam już osobą pełnoletnią, trafiłam do Anina. Jeszcze w międzyczasie, mając 19 lat, miałam wszczepiony kardiowerter, defibrylator, który ratuje życie, kiedy akcja serca zostaje zatrzymana. Wiadomo, jak to nastolatka, to gdzieś tam zwolnienie z WF-u, to się człowiek bardziej cieszy niż tam smuci. Ale później już w szkole średniej zaczęło mi to bardzo doskwierać, bo czy jakaś impreza była, czy dyskoteka, no to już ja byłam taka troszeczkę wykluczona, sama się wykluczałam, dlatego że no dla mnie pójście na imprezę, zatańczenie jeden, dwa tańce, to już było maks. Ja już łapałam powietrze, bo już nie mogłam oddychać. Na studniówkę swoją też nie poszłam, co było dla mnie takim dosyć dużym przeżyciem. Już moje urządzenie zaczęło się włączać, takie wybuchy. W ciągu jednego tygodnia miałam 10 razy i to zawsze, kiedy wstawałam z łóżka. Więc to dla mnie była taka trauma, że już po prostu nawet się bałam gdzieś tam wstawać w pewnym momencie, bo rzucało mnie na podłogę, kubki mi wypadały z ręki, jak trzymałam. To wszystko było pod 100% świadomością. Takie potężne uderzenie w klatkę piersiową od wewnątrz. Rozpacz po prostu ogromna, no bo to jest ból straszny. Nie nadążałam nad swoim towarzystwem, więc już tak troszeczkę mi było z tym źle. Taka się zrobiłam też sama sobie. No później urodziłam dwójkę dzieci, wyszłam za mąż. No i w wieku 30 lat już ten stan zdrowia mój zaczął do tego stopnia się pogarszać, że ciężko mi było funkcjonować. Dlatego szukałam ratunku. Napisałam maila do swojego teraźniejszego profesora. Zadzwonił do mnie osobiście, powiedział, kiedy mam termin. Trafiłam na oddział transplantacyjny do Zabrza. Pan profesor powiedział, że z czasem kiedyś będzie potrzebny przeszczep serca.
Stałam z niesamowitym powerem. Buszując po necie, natknęłam się na artykuł o Nordic Walking. Czytałam i pomyślałam, czemu nie? Następna kwalifikacja w maju. Oby do tego czasu mój telefon milczał, a ja będę walczyć o to, żeby z każdym dniem czuć się lepiej. Podobno wiara czyni cuda. Wieczorem szczęśliwa zadzwoniłam do męża. Będę ćwiczyć. Poprawię swoją wydolność i zdejmą mnie z listy. Muszę tylko kupić kijki. Tak, mam plan i udowodnię wszystkim, że moje serce potrafi się zregenerować. Ale lekarz powiedział ci, że masz unikać wysiłku i się nie przemęczać. I ty przeciwko? Powinieneś mnie wspierać. Z każdym słowem mój żal narastał. Powiedz, że dam radę. Powiedz to. Tak bardzo chciałam to usłyszeć. Ależ oczywiście, że dasz radę. Dopóki nie doprowadzisz do sytuacji, że będziesz się źle czuła. Wspieram cię już na tyle, że nawet jak ci coś doradzę, to i tak zrobisz po swojemu. Byłam zła. Zła to za mało powiedziane. Byłam wściekła. Chociaż podświadomie wiedziałam, że Marcin ma rację.
To był rok 2015, bo to był listopad wtedy, pamiętam. Te wybuchy kardiowertera były i już sama sobie w głowie musiałam poukładać, że już jestem gotowa na to. Najgorszy też moment był w szpitalu. Przyszła do mnie lekarka, dała mi karty, powiedziała, proszę się z tym zapoznać i wyszła. Zostałam na tym łóżku sama z trzema kartami, które musiałam podpisać. To było właściwie moje być albo nie być. Jak nie podpiszę, no to się nie dostanę na listę. Jak podpiszę, no to telefon i jadę. Takim moim ratunkiem to była koleżanka, którą poznałam, pielęgniarki na oddziale transplantacyjnym w Zabrzu. Wertowałam wtedy internet od góry do dołu, szukałam takich osób jak ja, które opisywały taką historię, jak to się dzieje, no jak to jest, jak dostaniesz telefon, co masz zrobić, co masz spakować do tej torby, gdzie masz ją nosić. No ale oczywiście takich historii nie znalazłam w internecie, dlatego też zdecydowałam się później na tą książkę i na tego bloga. Zaczęłam wtedy spisywać wszystkie swoje sentencje, swoje emocje. Oczywiście poblokowałam wszystkie komentarze, bo stwierdziłam, że to mi niepotrzebne. Żaden tam psycholog internetowy mi niepotrzebny wśród ludzi. To ma być tylko dla mnie, a jak ktoś będzie chciał, to będzie to czytał. No później to oczywiście wśród swoich znajomych, jak zaczęłam to puszczać, to się rozniosło bardzo i się roznosi do dziś dnia, a minęło już 6 lat, od kiedy zaczęłam prowadzić tego bloga. No i zaczęło się czekanie. Wróciłam do domu.
Kiedy po południu rozmawiałam z koleżanką przez telefon, usłyszałam sygnał SMS-a. Jeden, za chwilę drugi. Rozłączyłam się i oddzwoniłam pod nieznany numer. Dzień dobry, pani Joanno. Co się z panią dzieje, że nie mogłam się do pani dodzwonić? Jestem koordynatorem regionalnym pol transplantu w Zabrzu. Poprosiłam służby policyjne, żeby pojechały do pani sprawdzić, co się dzieje. Liczy się czas. Jest dawca. Mamy wspólnego dawcę serca, które może być dla pani. Jakie leki przeciwzakrzepowe pani bierze? Jak się pani czuje? Po drugiej stronie słuchawki słyszę coraz większe emocje. Chwila. O czym ona mówi? Co takiego? Serce? Policja? Rany boskie. Uszczypnij się. Uszczypnij, bo to nie może być prawda. 15:40. Telewizor gra, pies szaleje, dzieci też. No i przecież skończyłam przed chwilą rozmowę przez telefon. To nie sen. Halo? Jest tam pani? Pani Joanno, musimy ustalić szczegóły, skąd panią zabieramy. Wszystko mi wibruje przed oczami. Serce przyspiesza w niebezpiecznym tempie. Niedobrze mi ze strachu. Tak, nie, znaczy nie wiem, jestem przeziębiona. Nos mam zatkany. Jaka policja? Czuję, że plotę trzy po trzy. W takim razie nie możemy. Musi pani czekać. Za duże zagrożenie życia. Proszę zdrowieć, bo niedługo możemy znowu zadzwonić. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru? O matko, jakiego miłego.
Święcie byłam przekonana, że już nikt nie zadzwoni do mnie. Już zaczęłam tracić troszeczkę nadzieję, bo szłam na przykład no paręnaście kroków, no 100 metrów, to ja musiałam się zatrzymywać dwa razy, żeby w ogóle gdzieś tam dojść, bo miałam taką zadyszkę. W pewnym momencie to już nawet z mężem rozmawiałam, że jak już coś się stanie, wytłumacz dzieciom, jaka byłam i że ich bardzo kochałam w ogóle, to już też tam krzyczał na mnie nieraz. Ale chorobie tak jest. Przychodzi pewien moment, że już się ma dość naprawdę wszystkiego. No ale nadszedł ten cudowny telefon znowu. Do dziś to będę pamiętać, bo ta ryba to mi chyba utkwiła w głowie, bo to wtedy rybę smażyłam na obiad, to był piątek. A ja akurat byłam zdrowa jak ryba wtedy. Pani Asiu, mamy dawcę, tylko czekam jeszcze na potwierdzenie i jakby coś to, czy wszystko jest w porządku, to będziemy jechać do Zabrza. Ja mówię, że tak, że jest wszystko w porządku. Siadam na podłodze, zaczęłam płakać. Dzieci moje też zaczęły płakać, mąż zaczął tam mnie uspokajać. I kiedy już wsiadłam do tej karetki, emocje wszystkie mi opuściły. No, uśmiech na twarzy. Stwierdziłam, że i tak wam pokażę, że ja tutaj jestem silna. Mam w sobie tyle tej energii, że wrócę jak najszybciej.
19 marca 2016 roku, 4:29. Leżę już odziana w kaftanik, na miękkim szpitalnym łóżku i czekam do rana. Badania już zrobione, wszyscy w pogotowiu. Po 7:00 wjeżdżam na blok operacyjny. Uff, będzie się działo.
Jedyne pytanie, które zadałam, czy się obudzę.
Halo? Halo, pani Asiu, budzimy się? Budzimy? Wyspała się śpiąca królewna? Jak się pani czuje? Wszystko dobrze? Operacja trwała 7 godzin. Wszystko jest dobrze. Właśnie panią obudziliśmy. Jest godzina 21:00. Może się pani zacząć cieszyć nowym życiem.
Takim uczuciem dziwnym było to, że te serce ponad 106 na minutę zaczęło bić, gdzie u mnie nigdy nawet 60 nie przekraczało, więc dla mnie to po prostu już był taki strach, że coś się dzieje, że coś się gdzieś tam nie udało. Bardzo ciężko było usiąść w ogóle, zejść z tego łóżka. No cały czas gdzieś tam morfina płynęła do żyły. No i później się zaczęła taka moja walka o to, żeby wstać. Rekonwalescencja po przeszczepie to naprawdę jest bardzo ciężka.
Noc i dzień 24 marca będę wspominać jako najgorszy okres w życiu. Noc nieprzespana, przepłakana i przekrzyczana prawie. Jeszcze tak źle się nigdy nie czułam. Bolały mnie plecy, kark, ani usiąść, ani się położyć. Koszmar. Zaczęły się wymioty i potężne rwanie z żołądka. Nie mogłam jeść, bo czekała mnie biopsja. Doszły jeszcze biegunki i dreszcze. To trochę chodziłam, to siedziałam, to już prawie pełzałam po podłodze. Pierwsza biopsja. Wjechałam do sali zabiegowej i znowu twardy, zimny stół. Już płakałam z bólu. Doszło do tego, że myślałam, że umieram, a moja dusza ze mnie uleci.
Boże, ile to chyba z 19 tych biopsji już miałam, więc to musi ci przez tętnicę dojść do serca pod znieczuleniem tylko miejscowym wkłucia, a resztę wszystko czujesz. Przez szyję albo przez tętnicę udową już później. Prosiłam, żeby przez nogę gdzieś tam mi robili, już wolałam przeleżeć te 12 godzin w łóżku, ale po prostu nie mieć tego cierpienia, co przez szyję. Bo już jak wzrosty ci się robią na szyi, to już oni wiercają ci to wszystko jak naprawdę nieprzyjemne uczucie. Najgorszy to był czas do pół roku, bo gdzieś tam te leki cały czas działały, one gdzieś tam zmieniają też nasze emocje. W jednym dniu czujemy się bardzo dobrze, w drugim jesteśmy smutni. To nie jest tak, że tak wszyscy tak źle przechodzą, bo mam też znajomych, którzy naprawdę lajtowo gdzieś tam, no nie mają bólu pleców i organizm szybciutko przygotowuje się do tego nowego.
Wynik biopsji. Piękne zero. Bez odrzutu. Jednak warto było się pomęczyć, a moje modlitwy może pomogły. Ważne, że takiego wyniku jeszcze nie miałam i cieszę się niezmiernie. Słońce pięknie świeci, więc grzechem byłoby nie skorzystać i nie pójść na spacer. W środę syn kładzie się na oddział. Wierzę, że i jego wyniki będą pozytywne i stres, który mi towarzyszy, odpuści. I potem szczęśliwie wrócimy do domu.
Syn od urodzenia już stwierdzono u niego kardiomiopatię przerostową. To samo co u mnie, to jest przerost lewej komory. On już ma też ponad 16 lat, więc pan profesor mógł jego wziąć do siebie pod opiekę. W innych szpitalach mówili, że będzie trzeba może już jego dać na listę, że już jednak jest ten czas. To pan profesor powiedział, że nie ma takiej potrzeby. On jest też zabezpieczony kardiowerterem. Funkcjonuje normalnie. Wszystkiego by chciał gdzieś tam spróbować i cały czas jemu tłumaczy, że dbaj o siebie. Widziałeś, co ze mną się działo, więc też bardziej rygorystycznie do tego podchodzę. Uśmiech na twarz cały czas. W towarzystwie też się odnajduje. Nie jest zamknięty w sobie. Też jeździmy na wizytę, to ja sobie siedzę tylko i słucham. Profesor rozmawia z nim normalnie, jak z dorosłym człowiekiem. Tłumaczy mu, co może, czego nie może, jak ma się zachowywać. Więc też jestem po prostu o wiele spokojniejsza niż byłam. No moje życie, no nie będę oszukiwać, też się bardzo zmieniło. Pomimo tego, że na razie nie pracuję zawodowo, ale zaczęłam na przykład studia. Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Skończyłam licencjat, teraz zaczęłam magisterkę. W międzyczasie też zaczęłam podyplomówkę. Dzięki tej książce bardzo dużo osób poznałam. Takie środowisko też mamy na Facebooku. Grupę osób, my przed i po przeszczepie. Zrzesza bardzo wiele osób po przeszczepie, ich rodzin nawet, albo nawet i dawców rodzin. Więc cały czas gdzieś tam jestem i staram się gdzieś tam wspierać te osoby, które czekają.
Równo rok temu zabiło w mojej piersi drugie, lepsze, zdrowsze serce. Podarował mi je młody człowiek, za życia świadomie podejmując decyzję o oddaniu swoich organów po śmierci.
Jeśli jest się biorcą, to w którymś momencie chce się znać historię. Historię tego serduszka. Podświadomość jest taka, że chce się wiedzieć cokolwiek. Szukałam w szpitalu. Tata też mi w tym pomógł, dlatego że jak ja już byłam po przeszczepie, to on do mnie zadzwonił i powiedział: Asia, wiesz co? Surfowałem po internecie i mówi, i wiesz co? I na Śląsku zginęli nastolatkowie na motorze. I ciekawe, czy ty tego serduszka nie dostałaś. A ja pierwsze co, jak się obudziłam, wiedziałam już z opowieści swoich znajomych, żeby się zapytać lekarza, kogo ma się serce. Bo później to już nikt ci nie powie. I on do mnie powiedział, że to był młody chłopak. I tylko tyle mi powiedział. A tamten wypadek na motorze akurat był przed moim przeszczepem. Chłopak miał 19 lat i przekierowało mnie na Facebooka, na gazetę, która tam o tym wypadku opisywała. I zobaczyłam komentarze swojej znajomej na jego temat i napisałam do niej, czy jakieś bliższe informacje, czy coś. I ona do mnie powiedziała, żebym skontaktowała się z tą i z tą osobą. To był wujek. Co ja do niego napiszę? No mówię, oni jeszcze mają swoją żałobę, a ja mu co napiszę, że ja mam serce jego. No, w ogóle nie wiedziałam, co ja mam w takim wypadku zrobić. Z drugiej strony stwierdziłam, no przecież nic mi nie zrobię przez internet. Napisałam do niego. Odczytał, ale nastała cisza. I po paru dniach do mnie się odezwał, zaczęliśmy korespondować, zaczęliśmy składać informacje, co, gdzie, kiedy. Ostatnie jego pożegnanie było dzień przed moim przyjazdem, więc już też miałam pewność, że to ja dostałam te serce. No i co? No i zaczęliśmy taki mieć kontakt ze sobą. W telefonie noszę zdjęcie jego. Już za chwilkę. Młody chłopak, mojej postury, nawet waga nam się zgadzała. Opowiadał mi o nim, jaki był. Był bardzo wrażliwym chłopakiem, bardzo lubił pomagać innym, potrafił rzucić swoje problemy i biegł, żeby pomóc komuś innemu. To jest właśnie ten chłopak. Też uśmiechnięty. Oddał nerki, wątrobę, rogówki, no i właśnie to serce. Najważniejsza rzecz, którą chcieli wiedzieć, to czy to serce się przyjęło i czy to serce nadal w kimś bije.
28 marca pojechałam do Zabrza na roczny przegląd serducha. Od rana targały mną emocje, gdyż pierwszym miejscem, gdzie chciałam pojechać, był cmentarz. Miejsce, gdzie spoczywał mój dawca. Dawca mojego serca. Czy się bałam? Na pewno lekkiego stracha miałam, tym bardziej, że to nie było zwykłe wyjście na spacer, a spotkanie oko w oko z członkiem rodziny, którego nie znałam. Czułam jednak silną potrzebę, aby tam być. Byłam spokojna, kiedy stanęłam nad grobem. Emocje puściły. Myślałam, że serce wyskoczy mi z klatki piersiowej. Tak zaczęło w pewnym momencie wariować. O mało nie straciłam równowagi, a łzy leciały mi jak groch. Nie potrafiłam tego opanować. Stałam i płakałam jak małe dziecko, że dzięki niemu mogę żyć. Zapaliłam znicz, położyłam kwiaty i odeszłam.
Kiedyś rozmawiałam z tą ciocią, przyjechała wtedy do mnie do Zabrze, bo ja jakiś tam wykład w sali konferencyjnej prowadziłam z lekarzami i ona przyszła posłuchać tego i potem tak rozmawiałyśmy w pewnym momencie, gdzieś tam łzy mi poleciały, ja mówię, kurczę, tak wiesz, ta świadomość taka, że wy straciliście członka rodziny, a ja żyję. A ona do mnie mówi, Asia, czytałam twoją książkę i ja byłam w szoku, że ludzie, którzy czekają na transplantację, przechodzą takie rzeczy. To, jak ty pokazałaś, jak funkcjonowałaś przed, jak funkcjonowałaś po, jak teraz funkcjonujesz, dla nas to jest radość, że te serce trafiło do ciebie. I dla mnie już nic więcej nie trzeba. Już moje myśli, które krążyły w głowie, że on musiał umrzeć, żebym ja mogła żyć, ja już zmieniłam tok myślenia. Jeśli oni mi powiedzieli coś takiego, to dla mnie to jest jako wzór, że ja robię coś dobrego.
Był to reportaż Joanny Sikory W głębi serca. Opowiadała Joanna Prorok. Fragmenty jej książki Nie moje serce czytała Paulina Moś.